Witajcie, moi kochani, wesołych świąt!
Wow.
Witają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Już minęły, jest drugi dzień świąt, jesteście po Wigilii, jesteście szczęśliwi, ale jeśli obserwowaliście nasz fanpage, co powinniście byli zrobić, Magia Kina Morse na Facebooku...
To nie zniknęło, jeśli nie obserwowaliście, to tam po prostu zajrzyjcie.
Dokładnie. Na przestrzeni ostatnich 5 dni publikowaliśmy nasze miejsca od 10 do 6 na naszych listach top 10 najlepszych filmów tego roku. A dzisiaj, jako że to jest ostatnia Magia Kina w tym cudownym 2017, przychodzimy do was z naszymi 5 najlepszymi produkcjami.
Dobra, nie szalej z tym cudownym 2017.
No, to była taka, wiesz, ja to chciałem z uprzejmości bardziej powiedzieć, niż tak, że rzeczywiście myślę. Ale filmowo naprawdę było bardzo porządnie. Mój drogi Kamilu, czy chciałbyś rozpocząć naszą audycję od swojego 5 miejsca na liście top 10 filmów 2017 roku?
5 werble. Nie będziemy dziś wstawiać werbli, to jest za dużo roboty. To jest film, który widziałem na Millennium Dogs Against Gravity. Sprawił mi dużo, dużo przyjemności. To dlatego się znalazł na tej liście, nie dlatego, że jest tak wybitnie dobry. Untitled, czyli bez tytułu.
Pamiętam ten film. Spędziliśmy go razem.
No, to jest... Długi, znaczy właśnie nie jest długi, trwa godzinę 45 minut, ale ogląda się go bardzo długo.
Bardzo długo. Moi drodzy kochani, to jest jeden z 3-4 filmów, przy których się najbardziej różniliśmy w kwestii ocen w tym roku. Bo z reguły nasze gusta są dosyć podobne.
Tak.
A tutaj, o Jezu, jaki był rozjazd.
No był rozjazd. Taki Michael Gallagher, który zrealizował swój ostatni film. W zasadzie nie zrealizował go sam, bo w trakcie realizacji tego filmu nieszczęśliwie zmarł, więc dokończyła go, z tego co pamiętam, jego montażystka. No takie troszeczkę opus magnum nam zostawił. Dokument, który w zasadzie nie ma tematu, dlatego też pewnie nie ma tytułu. Jest to po prostu graficzny zapis, audiowizualny zapis jego podróży po świecie. W zasadzie bez zbędnego komentarza. Jest to po prostu to, co zdołał zarejestrować kamerą w czasie, kiedy podróżował przez naprawdę różne rejony świata, przez całą Europę, przez Afrykę, naprawdę, naprawdę różne miejsca w tej Afryce. I to w zasadzie tyle. To jest
świat. Ale Europa też się tam załapała.
No tak jak powiedziałem, przez pół Europy przyjechał.
Przepraszam, jakoś usłyszałem, no, z pół Europy.
Tak. Świetna rzecz, naprawdę. Widać, że pan Gallagher miał naprawdę duży dar do uchwytywania tak na gorąco pewnych rzeczy, które są ciekawe, bo pomimo faktu, że tam nie ma żadnego komentarza do tego, co widzimy, to jesteśmy w stanie złapać jakąś narrację do każdej z tych scenek rodzajowych, które widzimy, które są bardzo proste i takie codzienne, zwyczajne, a z drugiej strony potrafią nas zaciekawić, bo są po prostu, są pokazane z takiej perspektywy, która jest w stanie nas zainteresować.
Tak, to prawda, to z reguły wychodzi z jego umiejętności, jakby głównie narracja wychodzi z tego, jak trzyma kamerę.
Tak.
Bo tam ma rzeczywiście inne podejścia w zależności od tego, co widzi i czy to są ćwiczenia z zapaśników, czy dzieci zjeżdżające na takich koszykach w dół olbrzymiej ulicy gdzieś w Azji. To naprawdę przy każdym zastanawia się, jak to pokazać i jak to wszystko zrobić.
Jesteśmy w stanie wejść w jego skórę i pomyśleć o tym, jak mocno jesteśmy w stanie się zbliżyć do tego, a jak bardzo musimy się zdystansować. To jest bardzo ciekawe doświadczenie.
Trzeba przyznać, że spodziewałem się, że będzie to w tej twojej dziesiątce. No nie wiedziałem, że nie, że tak wysoko, bo ja ten film oceniłem dosyć nisko, bo ja się dosyć potężnie wynudziłem momentami na nim. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego, nie można się we wszystkim zgadzać. Ale przyznaję, rzeczywiście wszelkie twoje komentarze na temat jego są prawdziwe. Tylko czy wam to chwyci, czy nie?
No tak.
Mówisz tutaj tak naprawdę o całej planecie naszej.
Tak.
Więc ja też na 5 miejscu mam planetę.
Wow, ale nie naszą.
Mam wojnę o planetę małp.
A.
Mam film Wojna o planetę małp. Moje największe chyba takie zaskoczenie z kina głównego nurtu w tym roku, bo ja to jest trzecia część nowych trylogii o planetę małp. Jakby wcześniej było parę filmów, potem Tim Burton sobie zrobił, a teraz jest nowa trylogia. Jezus Mario, jakie to było dobre. Ja się tak niezwykle nie spodziewałem tego, że idę na nie tylko technicznie, ale scenariuszowo interesującą produkcję. Powiem wam, że w tym momencie ja uznaję tą produkcję za coś z najlepszymi efektami specjalnymi, jakie widziałem. Może nie chodzi mi o ogół, o cały świat wytworzony, ale małpy, które pojawiają się w tym filmie, no, jak sama nazwa wskazuje, to jest jakiś kosmos.
Wyglądają lepiej niż Tarkin w Łotrze 1?
O to nie trudno.
Wojna o Planetę Małp nie ma jakichś nominacji za efekty specjalne do nagród w tym roku?
To znaczy na pewno będzie miała, ale jeszcze nie zostały chyba ogłoszone te skrócone listy, a nominacji do Oscara nie ma jeszcze w ogóle.
Nie, do Oscara nie ma.
Główne role grają tutaj Andy Serkis i Woody Harrelson, więc dwaj aktorzy, którzy mają miejsce w moim serduszku
i uznanie
zarezerwowane,
też, tak.
Dokładnie. Warto, jeśli interesujecie się w jakimś stopniu tym, jak rozwijają się efekty specjalne, warto zobaczyć taki krótki filmik opublikowany przez bodajże Wired na kanale na YouTubie, w którym Andy Serkis komentuje kolejne etapy tego, jak rozwijaliśmy nasze technologie motion capture.
On o tym coś powinien wiedzieć.
No właśnie, bo ja powiedziałem Andy Serkis, a wiele osób może zrobić... Kto?
Po twarzy możecie go nie kojarzyć.
Z twarzy możecie go nie kojarzyć, ale z reguły, jeśli oglądacie jakąś produkcję, w której potrzebny jest człowiek, który odgrywa jakąś postać komputerową, no to jest on, tak? To jest Gollum, którego wszyscy pokochali i znienawidzili. To był King Kong, potem również u Petera Jacksona, a teraz tutaj gra...
Ostatnio też w Gwiezdnych Wojnach się pojawił.
Tak, dokładnie, jako Snoke. A tutaj go mamy w roli Cezara, głównej małpy. I powiem wam, że jeśli nawet nie oglądaliście
małpy
poprzednich
naczelnej
części... Tak, dokładnie tak.
Bo małpy to naczelne, wiesz.
Rozumiem. I uważam, że jego rola tutaj też powinna zostać doceniona aktorsko, tak dosyć na równi do takich normalnych ról, bez tego make-upu i tak dalej. To, co on wyrabia z mową ciała, to, co on wyrabia z mimiką, stoi na absolutnie najwyższym poziomie. Mówię wam też przy okazji, że nie musicie oglądać poprzednich części, żeby cieszyć się tą. Jakby mi wystarczyło, że przeczytałem jakiś tam skrócony scenariusz na Facebooku i ja więcej nie musiałem wiedzieć, nie potrzebowałem znać całej mitologii stojącej za tym. Ja tylko
może jakbyś znał, to byłoby jeszcze lepiej.
Może byłoby jeszcze lepsze. A tutaj miałem przed sobą kino obozowe. Tak naprawdę nie jest to do końca kino wojenne, mimo że jest Wojna Planeta Małp, to jest w dużej części kino obozowe. Do tego z takimi nawiązaniami biblijnymi i niezwykle interesującymi kreacjami aktorskimi z przeciekawie stworzonym światem. Wojna o Planet Małp, moje piąte miejsce. A zanim przejdziemy do czwartych, zapraszamy na trochę przerwy muzycznej.
Okej, okay, więc teraz mówimy o miejscach czwartych na naszych listach ulubionych, czy też najlepszych filmów ubiegłego już praktycznie roku. Niebawem będzie to rok ubiegły. Co znajduje się u ciebie na czwartym miejscu?
Przed chwilą mówiłem o wojnie o planetę Małp i zostaję w klimacie science fiction w miarę. Tu się przyznaję, że zostajemy w klimacie rzeczy, które raczej się nie wydarzą. Mam na myśli Blade Runnera 2049. Moje czwarte miejsce ląduje do kontynuacji Łowcy Androidów. Nie postanowiliśmy chyba w naszej polskiej wersji nazwać go Łowca Androidów 2049.
Nie. To się nie wydarzyło.
Pozostawiliśmy Blade Runnera. Ciekawe, czy to jest mylące dla wielu osób. Kontynuacja produkcji, która tak naprawdę zrewolucjonizowała science fiction na swój sposób. To był olbrzymi krok w dziedzinie kreacji świata przedstawionego. Kreacji świata złożonego, aczkolwiek wiarygodnego, świata science fiction, aczkolwiek takiego, który w pełni dopuszczamy w naszych głowach, że może powstać, że to może być kontynuacja naszego rozwoju jako społeczeństwa. Blade Runner 2049 rozgrywa się sporo lat po wydarzeniach z pierwszej części i po raz kolejny niekonieczna tak naprawdę jest znajomość Łowcy Androidów, żeby w pełni, żeby sobie obejrzeć tego Blade Runnera 2049 z przyjemnością, aczkolwiek zdecydowanie to pomoże i pozwoli na rozwinięcie takiego wewnętrznego podejścia do tego filmu, jak również do zrozumienia części niuansów fabularnych. W oryginale główną rolę grał Harrison Ford, czyli postać tak znana, tak lubiana, jak i specyficzna w przestrzeni aktorskiej, bardzo zdystansowana do swoich ról i do całego przemysłu. Tutaj przyjmuje pałeczkę Ryan Gosling. Ulubieniec nastolatek i młodych kobiet, często z tego powodu niedoceniany.
No, Gosling miał mocny rok, trzeba przyznać.
To jest jego rok na swój sposób i ja mu serdecznie gratuluję jego osiągnięć. Tutaj gra Kay, androida, policjanta androida, który wpada podczas jednej ze swoich akcji, on jest właśnie takim łowcą androidów, on inne androidy łowi i zabija, dezintegruje je. W trakcie jednej ze swoich akcji natrafia na tajemniczą skrzynkę zakopaną pod umierającym drzewem, w której znajdują się ślady życia, ale połączonego z jakimś technologicznym aspektem. Więcej nie będę wam zdradzać, bo to by było paskudne zdradzanie fabuły, ale tak jak powiedziałem, pierwszy Łowca Androidów był przełomem w tej kreacji świata przedstawionego science fiction i myślę, że w najbliższym czasie, za parę lat uznamy, że Blade Runner 2049 również spełnił taką rolę, że to jest film, który zmienia nasze podejście do tego, jak widzimy science fiction, jak tworzymy jego świat i jak tworzymy go estetycznie. Nowy obraz Denisa Villeneuve, twórcę takich produkcji jak Labirynt czy Sicario, jest jednym z najpiękniejszych estetycznie doświadczeń w kinie tego roku. Jeśli kogoś interesuje estetyka neonowa, wykorzystanie kolorów w taki sposób, aby kadry były bezpośrednio od nich uzależnione, to myślę, że będzie też niezwykle ucieszony nie tylko fabularnie, nie tylko z ciekawości jako interesujące science fiction, ale po prostu jako osobę, która lubi ładne rzeczy. Też nie miałeś okazji zobaczyć tej produkcji.
Nie. No, gdzieś zawahałem się, czy nie iść do kina, ale to jest strasznie długie i gdzieś zabrakło mi czasu w ciągu któregoś
tak,
dnia.
Tak, jest potężnie długie, aczkolwiek nie czuć tak tego.
No,
czujesz, że to jest
krótsze. Nie czuć tego w czasie oglądania, ale w czasie dobowego jakby rytmu dnia całego to robi swoje.
No tak. Ja chciałbym jeszcze przy okazji, zanim skończę mówić o tym filmie, pochwalić dwie osoby, których się nie spodziewałem takiego aktorstwa. Panią Anne de Armas, grającą kochankę głównego bohatera, który jest hologramem, które niezwykle ciekawie oddaje taką specyfikę hologramu, który nie do końca rozumie rzeczywistość i trochę chce być człowiekiem, trochę nie wiadomo, czy chce być człowiekiem. Bardzo dużo ciekawych pytań na temat transhumanizmu. Dave'a Bautista, najlepsza kreacja chyba wrestlera filmowa, jaką widziałem do tej pory. No i Jareda Leto, który, tak jak za nim na bieżąco nie przepadam, jest absolutnie niesamowity w swojej roli, a to, co robi oczami, to jest magia.
Aktor sinusoida, taki trochę. Dokładnie. Jared Leto, zdarza mu się zaczarować. Ja na czwartym miejscu też mam film, który jest ładny przez swoją stylistykę, przez to, w jakim jest utrzymany tempie, w jakim jest utrzymany konwencji. To jest jeden z filmów François Ozon, który się w tym roku ukazał u nas w kinach i nie mówię o Podwójnym Kochanku, który był po prostu niezły, mówię o Francu. To jest historia z okresu międzywojennego. Dostajemy portret, na początku dostajemy portret rodziny, niemieckiej rodziny, która straciła swojego jedynego syna w czasie potyczek, tak? Jest jego narzeczona, która mieszka z jego rodzicami, jest już jakby ich córką rzeczywiście przybraną i w pewnym momencie w ich życiu pojawia się pewien jegomość, który przedstawia się jako przyjaciel tego syna z czasów wojny. W zasadzie na początku nie jest zupełnie jasna motywacja tego człowieka, który przyjeżdża, ona dopiero staje się jasna później i można się domyślić już po jakichś zwiastunach, po materiałach promocyjnych, że między tymi młodymi ludźmi zawiązuje się jakieś uczucie i trochę się bałem, kiedy oglądałem ten film, że dojdzie tutaj do jakichś klisz, do jakichś romantycznych historii, które będą zupełnie typowe, ale to się absolutnie nie wydarzyło. W pewnym momencie ten obraz przeradza się w taki swoisty esej na temat moralności, na temat przyjaźni, sensu życia. Aktor, który gra tutaj główną rolę, niejaki Pierre Niney, nie wiem, czy dobrze czytam to francuskie nazwisko, robi tutaj tak świetną robotę i ma tak kozacki wąsik.
Tak? Taki, tak. Jaki ja bym chciał mieć?
Taki, jaki ty byś chciał mieć.
Ja mam strasznie paskudnie, nieposłuszne włosy na twarzy. Na głowie też. I ja nawet jak coś ułożę, to po 30 minutach to już pada.
To prawda. Jego wąsik się trzyma przez całe 2 godziny. To...
Ewentualnie jak nałożę, wiecie, masę lakieru, no to wtedy coś się dzieje. Z panem Ozonem mieliśmy do czynienia jeszcze w tym roku z Podwójnym Kochankiem.
Ale ten film nie jest aż tak
nie było. Nie. Tak? Czyli Francuz jest jedna z takich pozycji kompletnie niespodziewanych.
Niespodziewanych zupełnie. Chociaż widziałem go jeszcze przed Podwójnym Kochankiem, więc to po podwójnym Kochanku się spodziewałem trochę więcej. W momencie, już pod koniec filmu, kiedy bałem się, że no jednak dostaniemy jakieś kliszowe zakończenie, to dostaliśmy zakończenie, które jest swego rodzaju niedopowiedzeniem, które jest dosyć otwarte i w kontekście tego, jak bardzo takim rozważaniem na temat różnych problemów egzystencjalnych jest wcześniejsza część filmu, to otwarte zakończenie sprawia, że tutaj żadna teza czy hipoteza nie jest potwierdzona, czy nie ma żadnego zaprzeczenia, tylko pozostawia się to nam pod rozwagę. Możemy się domyślić, myślę, z naszego punktu widzenia, jak my odbieramy takie problemy, możemy sobie dopowiedzieć, co się stało dalej. Bardzo subtelny obraz, utrzymany w powolnym tempie, nagrany w czarno-białych barwach też, co też jest dosyć wymowne w kontekście tego, co się dzieje w głowach bohaterów. Myślę, że jedna z obowiązkowych pozycji w tym roku do obejrzenia.
Dziękuję, na pewno sobie zapiszę na moją listę. A teraz zostawiamy was z przerwą muzyczną, bo Blade Runner nie tylko, że estetycznie, to jeszcze w sferze audio wypadł świetnie. Kawałek soundtracku stworzonego przez Hansa Zimmera i Benjamina Wolfisha. Powracamy po przerwie, wchodzimy na podium, brąz teraz, najpiękniejsze miejsca, bardzo zasłużone, bardzo szczęśliwe. Powiedz mi, komu wręczasz brązowy medal w tym roku?
Film ukazał się na początku tego roku u nas w Polsce, za granicą miał swoją premierę jeszcze w 2016, ale mówimy o produkcjach tegorocznych w polskich kinach, więc Manchester by the Sea.
Manchester by the Sea, brawa, brąz.
Brązowy medal dla Manchester by the Sea. Widziałem ten film chyba 3 razy w tym roku i za każdym razem robił naprawdę podobne wrażenie. Mimo że gra na pewnych emocjach, które są związane z takimi scenariuszowymi, z takim scenariuszowym odkrywaniem kart przed widzem, kiedy zdajemy sobie sprawę, co się rzeczywiście wydarzyło i to ma nas chwycić za serce, to mimo wszystko to spełnia swoją rolę i za drugim, i za trzecim obejrzeniem w podobny sposób. Tutaj estetycznie to też jest naprawdę dobry film, jak na kino amerykańskie tych najwyższych lotów.
Ja myślę, że to w dużej mierze przez lokację, w której został umiejscowiony.
Ona jest taka bardzo europejska, nie?
Zdecydowanie, no te klimaty portowego miasteczka, małych domków i takich zimniejszych krajobrazów. Jakby kiedy myślimy o krajobrazie amerykańskim, takiego przeciętnego amerykańskiego krajobrazu nadmorskiego, to myślimy jednak o pomarańczach, myślimy o żółciach, a nie o jakimś błękicie czy szarościach.
To fakt.
Te wszystkie rybackie kutry. No ja bardzo lubię takie klimaty, tak? To jest jedna z takich przestrzeni, w których ja się lubię poruszać, a jeśli przy okazji znajdę jakąś kafejkę, z której przez okno mogę spoglądać, no to już w ogóle jestem po prostu niezwykle szczęśliwym człowiekiem.
Casey Affleck zalicza tutaj jedną z najlepszych ról pierwszoplanowych w roku i w ogóle ostatnio w kinie. Myślę, że to, co tutaj zrobił nie ten Affleck, którego tak dotychczas kojarzyliśmy, tylko ten drugi Affleck.
Casey.
No, to jest niesamowita sprawa. To fakt, że jego postać jest też scenariuszowo bardzo dobrze poprowadzona. On jest postacią może trochę małomówną. Jakby podążamy jego szlakiem jako widz, ale to nie on opowiada nam tę historię. Mm-hmm. On jest jednocześnie jest głównym elementem tej tragicznej historii, ale on jakby sam z siebie nic nam nie mówi na ten temat.
No, on jest osią.
Tak, to jest dobrze powiedziane.
Się kręci to wokół niego, aczkolwiek tak naprawdę płynie wokół.
Przez co my jesteśmy w stanie, sami poznając te wydarzenia, utożsamić się z uczuciami tego głównego bohatera, który tak naprawdę już to przeżył i to wie. My się tego dopiero dowiadujemy, a mimo wszystko jesteśmy w stanie współodczuwać.
To prawda. Myślę, że Manchester by the Sea, który też miałem okazję raz obejrzeć z Kamilem, miał jedną z najbardziej dotykających serce scen, jakie widziałem. Cała produkcja niezwykle oczywiście mi się podobała. Jakby też z wielką przyjemnością ją obejrzałem. Nie byłem zachwycony, ale uznawałem go na pewno za film bardzo dobry. Scena, w której główny bohater spotyka się ze swoją byłą żoną i na starcie próbują rozmawiać w jakiś normalny sposób, zachowywać pozory, po czym to się wszystko nagle zaczyna rozpadać, po prostu pojawiają się płacze, pojawia się wykończenie emocjonalne i to wszystko rozgrywające się gdzieś po prostu spotykając się na ulicy znikąd. Budując cały film i utożsamiając się z bohaterem, kiedy dochodziło do tej sceny, to ja rzeczywiście czułem w środku, jakby po części mnie się to działo, co myślę, że jest po prostu jedną z największych wartości filmowych, jakie jest, kiedy ja mogę rzeczywiście współodczuwać i emocje razem, po pierwsze z bohaterem, po drugie, jeśli sam film w sobie emocje u mnie wywołuje. I myślę, że w ten sam sposób, myślę, że w tej samej kategorii najbardziej poruszających i niszczących moje emocjonalne serce scen zalicza się moje trzecie miejsce. Niesamowicie produkcyjnie, cudowne, wizualne, audiowizualne dzieło, które również miało premierę w 2016 na świecie, u nas w 2017, La La Land. Niezwykłe dzieło Damiena Chazella, reżysera, którego sobie uwielbiłem dzięki Whiplash. Powiedz mi, Kamilu, czy ty widziałeś La La Land?
Nie.
No to właśnie, ogółem całe te, gdyby ten, to wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, ciesz się życiem.
Wydarza.
Tutaj się wydarzyło się magiczne przekazanie, więc teraz po pierwsze, już tu film, który to trzecie miejsce na mojej liście najlepszych filmów, następne dwa, no to nie dało się ich złapać w żaden sposób, a przy okazji mówiłeś, że chcesz się trochę podszkolić w przestrzeni musicali, no to myślę, że to jest świetny start. To jest świetny start. A jeśli nie wiecie, o czym jest La La Land, mamy tutaj historię po raz kolejny, wracamy do Goslinga. Ryan Gosling i Emma Stone grają dwójkę młodych artystów, Sebastiana i Mille. Sebastian jest pianistą jazzowym, Mia jest aktorką, a raczej bardzo chciała być świetną aktorką. Próbują odnaleźć się w Los Angeles nie tylko uczuciowo, ale i zawodowo. A to wszystko okraszone muzyką. Muzyką, która rzeczywiście potrafi dotknąć. Muzyką, która rzeczywiście sprawia, że człowiek w środku ma takie wewnętrzne uczucie połączenia się i z bohaterami, i z samym filmem. No a do tego kolory, do tego choreografia, do tego montaż. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało w Whiplash. To znaczy wszyscy wiemy, ci, którzy oglądali Whiplash, który no, ja uwielbiam, a Kamilowi też się bardzo spodobał. Wszyscy wiemy, że w produkcjach pana Chazella miłość do muzyki jest oczywista. Uważam, że osoba, która nie kocha muzyki, nie byłaby w stanie tak dobrze wyczuć tych wszystkich elementów. Ja nie chcę znowu wchodzić na tą kłótnię, czy jeśli się coś jakby nie ma potrzeby w tym momencie.
Nie to czas, nie miejsce.
Nie to czas, nie to miejsce, ale na pewno jeszcze na pewno usłyszycie coś niecoś od nas, bo w przerwie muzycznej będę musiał wam zaoferować La La Land. Plus uważam to za jeden z takich z tej całej grupy filmów, o których dzisiaj będę mówił, najbardziej uniwersalny film do tego, żeby obejrzeć z taką myślą, żeby każdy mógł rzeczywiście do niego usiąść. Czy to jesteście wy, czy możecie go obejrzeć ze swoją dziewczyną, z mamą, z ojcem, z przyjacielem. Każdy odnajdzie w tym jakąś wartość. Znaczy przynajmniej ja tak nieskromnie uważam. Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo jest to produkcyjne dzieło. Historia prosta jak kij od szczotki. Sami słyszeliście. Dwójka artystów, którzy po prostu chcą odnaleźć swoje miejsce, to nic się specjalnego tutaj nie stanie, tak? Ale cała produkcja, wizualia, montaż, sceny, piosenki, muzyka pana Justina Hurwitza, to jest coś po prostu niesamowitego. A zanim przejdziemy do naszych drugich miejsc, no to właśnie, zapraszamy. Coś dla La La Landu.
Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart.
Think I wanted to stay.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly.
Okej, wracamy to jest już drugie miejsce na podium. Także jesteśmy już coraz bliżej miejsc pierwszych. Coś, mam wrażenie, że nasze drugie miejsce może się pokrywać ze sobą. W sensie,
nie będzie się pokrywać,
Nie
będzie się pokrywać.
Skąd ta pewność?
No bo nie widziałeś tego filmu.
Aha, to może tutaj być ząg, bo na przykład moje drugie miejsce może być twoim pierwszym.
Bardzo niewykluczone, szczególnie patrząc na to, że tak zaproponowałeś. No ale to myślę, że wtedy rozwinie się nam najwyżej rozmowa na dłuższą.
Zaburzy się nam konstrukcja. Myślę, że pobawimy się tutaj formatem i zrobimy jakieś retrospekcje w przeciągu tych kilku minut.
Rozumiem, czyli...
Tak, moim drugim miejscem jest Cicha Noc. Cicha Noc.
Cicha Noc.
Tak, to jest film, który mogliśmy oglądać na festiwalu w Gdyni w tym roku. Premierę miał jakiś miesiąc temu. Wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, ma marne, co mnie bardzo martwi.
Ja też, Jezus, widziałem te wykresy, no. Box office. Jak mnie to boli.
Strasznie.
Ludzie, obudźcie się, dajcie temu Domalewskiemu zarobić.
Dajcie mu zarobić, bo zrobi kawałek tak świetnego polskiego kina, które jest jednocześnie trochę brudne, trochę przykre, ale też nie w taki bardzo mocno przesadzony sposób. To nie jest aż Smarzowski.
Mm.
To jest jeszcze troszeczkę mniej przerysowane w swojej takiej brudnej i takiej nieprzyjemnej grotesce. Dostajemy obraz, mamy drugi dzień świąt, to jest chyba najbardziej aktualny film z tego zestawienia.
Zdecydowanie.
Dostajemy obraz Wigilii polskiej rodziny żyjącej gdzieś, powiedzmy na terenach współczesnej polskiej wsi, która się strukturalnie bardzo różni od tym, czym była polska wieś jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Więc w zasadzie różnica między taką Wigilią w domu wiejskim, a gdzieś w bloku jest w tym momencie żadna, jeśli chodzi o konkretny moment Wigilii, życia.
Tak, myślę, że na swój sposób tak.
To się wszystko bardzo spłaszcza, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo. Tutaj dotykany jest problem emigracji zarobkowej. Zresztą już mówiliśmy o tym na łamach naszej audycji. Główny bohater, grany tutaj przez Dawida Ogrodnika, wraca do swojej rodzinnej miejscowości na Wigilię, żeby spędzić czas z rodziną, ale tak naprawdę nie to jest jego główną motywacją. On chce załatwić pewną sprawę, którą akurat musi załatwić. Na co dzień żyje, z tego co pamiętam, w Holandii. Chce tam założyć swój własny biznes. Ale musi coś załatwić wcześniej tutaj. Szczerze mówiąc, średni timing, przy okazji świąt, kiedy raz w roku wracasz do domu, do rodziny i akurat jest to Wigilia i wtedy też załatwiasz jakieś swoje sprawy, mógłbyś wrócić chociaż na tydzień i spędzić normalnie Wigilię z rodziną, ale nie, to jest troszeczkę, myślę, wymowne dla nas tutaj.
Uważam, że Cicha Noc jest dużym krokiem dla naszej polskiej kinematografii. Nie jest to obraz, który się specjalnie różni od takich wysokopoziomowych produkcji, które mogliśmy
zobaczyć
wcześniej.
Gdzie ten krok? W którą stronę? Bo ja nie widzę tego. To jest po prostu świetny film utrzymany w podobnej konwencji, w jakiej było już sporo filmów u nas.
To znaczy tak, to jest dla mnie osobiście krok... Do tej pory większość filmów, jeśli były bardzo dobre, tak, w naszej polskiej kinematografii na przestrzeni ostatnich lat, na przykład Ostatnia Rodzina, Wołyń, Bogowie, może Wołyń tu mnie nie przesadzał, to były wtedy filmy bardzo dobre, co najwyżej. Ale ja już Cichą Noc traktuję jako film rewelacyjny, jako film wybitny. To jest krok dalej, jeszcze ponad nimi, w sensie dla mnie w jakości oczywiście. Na ten moment to jest mój ulubiony polski film. Taki ogółem.
Mogę się zgodzić z tobą chyba, że tak, to może być mój ulubiony polski film.
To jest mój ulubiony polski film i myślę, że to już przyznajmy, że to jest moje pierwsze miejsce w tym roku na liście.
Powiesz nam jeszcze coś o tym filmie, ale powiedz nam, co masz na drugiej pozycji.
Dobrze, to ja teraz szybko drugą pozycję. To jest włoski film pod tytułem Ciambra. Ciambra. Czym jest Ciambra? Ciambra to jest mała romska społeczność w Kalabrii. Głównym bohaterem produkcji jest Pio Amato. Pio Amato, młody chłopaczyna, który chce... on się Pio nazywa w filmie, Pio Amato jako aktor. To jest 14-latek. On jest na progu takiej dorosłości w tej przestrzeni tak naprawdę romskiej. Pije, pali, taki mały po prostu rebel. Społeczność romska tutaj jest przedstawiona jednak w takiej formie, w jakiej my w miarę się spodziewamy, że ona jest. Czyli to jest rodzina, to jest normalna społeczność, aczkolwiek podejście do prawa jest mocno luźne. Nawet bardzo mocno.
Bardziej liczą się wewnętrzne pewnie jakieś tam moralne przepisy.
Tak, oczywiście. Sama rodzina, tak? To jest absolutnie najwyższa wartość. To się kojarzy z takimi mafijnymi zasadami niemalże. W Chiamże obserwujemy dorastającego chłopca w świecie, w którym nie do końca jest dla niego miejsce. Niby ta przestrzeń romska jest dla niego jakimś tam domem, tak? Ale czuć, że to nie jest część świata, że on nie jest częścią świata, on jest odosobniony od niego, a świat normalny na niego nie czeka. Nikt go tam specjalnie nie chce. Obserwujemy kawałek jego dorastania, jego dylematów moralnych, a czasem braku tych dylematów moralnych, jego zachowań, świat, w którym on próbuje za wszelką cenę też zrozumieć, kim on jest i dlaczego nim jest. Chiambro ma taki czasami feeling nawet dokumentalny, chociaż to może trochę przesada, ale też w dużej mierze dlatego, że cała rodzina jest rzeczywiście grana przez całą rodzinę. To jest rzeczywiście romska społeczność, która po prostu została zaangażowana do filmu. A grają świetnie.
Może wcale nie grają.
Może tak, może rzeczywiście
byli.
Może
rzeczywiście ma to znamiona dokumentu.
Może rzeczywiście byli w tych wszystkich sytuacjach.
No, to jest chyba takie międzygatunkowe kino w takim razie, co?
Na swój
myślę,
sposób.
Że to może być jakieś zatarcie granicy między dokumentem a kinem fabularnym.
Na pewno jakby cała historia jest fabularna, tak? Ale masz wrażenie oglądania po prostu tego z takim sznytem dokumentalnym. Trochę coś w stylu Ostatniej rodziny. Jak oglądasz, to masz wrażenie trochę, że czasami oglądasz dokument. To jest produkcja Jonasa Carbignano, który już wcześniej zajmował się tematem Romów w świecie i z tymi samymi aktorami, tak? Można zobaczyć inne produkcje.
Z tą samą rodziną?
Tak. Ja ten film zobaczyłem na All About Freedom Festival, który siedział tutaj u nas w Gdańsku i uważam go za zdecydowanie najlepszą produkcję tego festiwalu. No i tak jak widać, drugą najlepszą produkcję tego roku. Mimo, że nie przypadł aż tak do gustu krytykom, to jednak z mojej przestrzeni znajomych każdy wychodził niezwykle zadowolony z tej produkcji. Mam nadzieję, że uda się zobaczyć tą Chiambrę w kinach naszych studyjnych, aczkolwiek wątpię. Jakby to były rzeczywiście premiery kinowe na festiwalu. Jakby mimo, że było na festiwalu, to w oficjalnych tych kartotekach zostaje uznane za premierę kinową. Chiambra to obraz momentami nieprzyjemny, momentami bardzo niezręczny i wywołujący jakiś niepokój, ale też na swój sposób piękny. To jak przechodzi reżyser płynnie z takiej brudnej, szarej rzeczywistości do świata fantazji, kiedy młody chłopak ma wizję swojego dziadka i jego konia za czasów, kiedy prawdziwi cyganie jeszcze istnieli. No, to jest coś rzeczywiście robiące wrażenie. A za chwilę pierwsze miejsce Kamila, chwila pierwsze miejsca mojego i chwila podsumowania roku.
No dobra, to teraz creme de la creme, absolutny top, miejsca pierwsze. Jakby została tutaj zaburzona konwencja, troszkę dramaturgii już z nas uszło i wiemy, jakie jest twoje pierwsze miejsce.
To może ja wtedy szybko sobie coś jeszcze dopowiem do tego, co mówiłeś.
Powiedz.
Ja chciałbym zarzucić was szybko obsadą, która jest w Cichej Nocy, która jest niesamowita, niesamowicie utalentowana. Mamy Dawida Ogrodnika, który oczywiście dostał nagrodę za najlepszą rolę pierwszoplanową na festiwalu w Gdyni, tak jak i za cały film, za najlepszy film dostał Piotr Domalewski, który jest debiutantem. Jest, kurczę,
tak, to robi wrażenie. Debiutantem. To robi ogromne wrażenie, nie?
Tomasz
Chociaż nie na wszystkich.
No, znamy takich i owakich. Tomasz Ziętek, Agnieszka Suchora, pani, której nie widzieliśmy w kinie, a tym bardziej w kinie poważnym, już od naprawdę dawna, a pokazała coś wow, niesamowitego. Ja w ogóle jej na starcie nie poznałem, a z czasem jeszcze bardziej doceniłem. I widać było potem na konferencji prasowej, jak ona
dużą
się bardzo
radość,
cieszyła
tak,
z nagrywania tego filmu. Tomasz Szuchart, Paweł Nowicz, Adam Cyfka, Maślana, jeśli ktoś kojarzy. W ogóle jakoś wyczaiłem w trakcie, patrząc na jego twarz. No i Arkadiusz Jakubik, który gra rolę życia w mojej skromnej opinii.
No, znaczy, może nie jest to taka główna, pierwszoplanowa postać jednak, nie?
Tak, on gra ojca głównego bohatera i robi to z tak przekonującą... W taki sposób, że rzeczywiście czujemy, że to jest ojciec.
No, w pewnym momencie, kiedy reżyser odsłania przed nami coraz więcej kart, jeśli chodzi o stosunki w tej rodzinie, to zdajemy sobie sprawę, że to jest najbardziej dramatyczna postać. Jakby dużo, tak. dużo złego dotyka głównego bohatera, bardzo mu współczujemy, ale po pewnym sensie zdajemy sobie sprawę, że...
Jego ojciec, jego konflikty wewnętrzne, które nawet nie są tak eksploatowane w trakcie filmu, które nie są tak perfidnie wykorzystywane, które wiemy, że po prostu dzieją się pod powłoką.
Bo tak jest zawsze po tak, prostu. Bo tak po prostu coś... to wygląda w rzeczywistości.
Dokładnie. To jest coś, co zmienia patrzenie na to wszystko. No i jeszcze trzeba pochwalić zdjęcia, przy których ma się wrażenie tego świątecznego chaosu, który każdy z nas przeżywa w przygotowaniach wigilijnych, ale z drugiej strony cały czas wie się, co gdzie jest. Co gdzie jest umiejscowione, co się dzieje, kto jest gdzie. Za to wielkie brawa. Panie Domalewski,
to
czekam
na montażu na,
pewno,
na
pana następny film. Ależ oczywiście.
Brawo, brawo, brawo.
Brawo. Najlepszy film 2017 od Rafała Skwarka. Cicha noc, brawo.
Tak, Rafał Skwarek. Ja uważam, że był lepszy film w tym roku do obejrzenia u nas, który ma bardzo dużo podobieństw. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo jakichś takich korelacji między tym filmem a Cichą Nocą. Przede wszystkim miejsce akcji, bardzo ciasne mieszkanie. Film jest kręcony z ręki i ma gdzieś tam takie znamiona takiego reportażu właśnie, który moglibyśmy sobie kręcić w domu telefonem komórkowym w jakimś ciasnym mieszkaniu. Jest to jednak zjazd rodzinny, tylko przy zupełnie innej okazji. Wiecie, że ja lubię kino europejskie, jakieś takie rzeczy. Generalnie rumuńska nowa fala to jest jedna z najlepszych rzeczy, która spotkała nas w ogóle w Europie, jeśli chodzi o kino. I Krzysztof Puju, rumuński reżyser, który stworzył nam Sierra Nevada w tym roku, no to wow, no coś niesamowitego.
Zmiażdżył cię.
Zmiażdżył mnie. Wcześniej znałem go z takiej produkcji jak Śmierć pana Lazarescu, która już była naprawdę urocza i świetna, jeśli chodzi o sam zamysł, o produkcję, o reżyserię, ale Sierra Nevada to jest jeszcze poziom albo dwa poziomy wyżej.
Wiele osób uznawało Cichą Noc za polską Sierra Nevada.
Tak, i ja jakby jestem w stanie zrozumieć dlaczego. To jest podobne miejsce akcji, można powiedzieć. Podobny sposób kręcenia tych wszystkich scen, które dzieją się w małym mieszkaniu. Jakby na początku dołączamy do takiej, no co chyba jest taka wyższa klasa średnia w Rumunii. Jednak sytuacja jest podobna jak w Polsce. Dużo osób żyje w post-PRL-owskich blokach. U nas w Rumunii wygląda to chyba dosyć podobnie, bo widzimy to po miejscu akcji. Przyjeżdżają oni do rodziny, do swojego rodzinnego miejsca, ponieważ no, muszą urządzić stypę po głowie rodziny, po swoim ojcu. I też widzimy tam taką krzątaninę, jakieś kuchenne przygotowania, tutaj spóźnia się ksiądz, a już tutaj ktoś chciał podać przystawki jakieś. Generalnie jest spory chaos. Reżyser co róż zatrzymuje się przy poszczególnych bohaterach na dłużej, żeby nam pokazać jakieś ich rozmowy, ich więzi. Widzimy, jakie są relacje między poszczególnymi postaciami. Widzimy, że, no, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. To było hasło promocyjne do Cichej Nocy.
Tak, do Cichej Nocy. Ale tak chciałbym zwrócić uwagę, że pan Domalewski jakby miał swoje do powiedzenia, no bo to jest jednak kampania reklamowa, tak? Że najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Pan Domalewski mówił, że całym zamysłem tego filmu jest, że mimo, że najlepiej z rodziną wychodzi się na zdjęciu, to i tak zawsze do tego zdjęcia chcemy stawać.
to przesłanie jest bardzo podobne. Jakby bardzo, bardzo, bardzo dobrze rozumiem te nawiązania. No to nie są nawiązania, te podobieństwa Cichej Nocy do Sierra Nevada. Dlaczego się uznaje Cichą Noc za polską Sierra Nevada? To jest dużo bardzo ciekawych zabiegów, takich czysto filmowych, takich antyfilmowych, to znaczy dużo dzieje się na przykład poza kadrem. Widzimy na ekranie wiele dialogów postaci, których nie słyszymy, bo bohaterowie są ustawieni albo za daleko, albo w jakimś miejscu, że my po prostu, będąc fizycznie w takim miejscu mieszkania, jak umiejscowiona jest kamera, nie jesteśmy w stanie usłyszeć tego.
To takie Jarmuszowe zagrywki są.
Takie wczesno Jarmuszowe. Widzimy na przykład bohaterów idących przez mieszkanie i rozmawiających i jakby naturalnym byłoby, żeby kamera podążyła za nimi, żeby dokończyć ten dialog, ale ten dialog się urywa, bo ci bohaterowie gdzieś wchodzą do kuchni i zamykają za sobą drzwi, nie? A kamera jakby bez cięć przechodzi do jakiegoś innego bohatera. Jakby ten film jest też długi, 3 godziny trwa i ta konwencja jest cały czas tam utrzymana, jakby... Coś niesamowitego technicznie, nie powiem czy scenariuszowo, bo tutaj nie rozgrywa się taki dramat jakby jak na łamach Cichej Nocy, kiedy gdzieś tam jest takie ujście tych wszystkich emocji, tam ta scena z pożarem, to nie jest chyba jakiś duży spoiler, nie jest.
No, uważam, że jak tak długo, jak nie będziesz zbyt specyficzny, zostańmy na etapie pożaru.
Tutaj wszystko się toczy jakimś takim powolnym rytmem chyba właściwie do samego końca. No i jest super, jest super. 3 godziny dobrze spędzonego
czasu. Ja w takim
czasu.
Razie będę musiał tą Sierra Nevada obejrzeć, bo to było jeden z produkcji, na którym się zasadzałem kinowo, a nigdy się nie zdarzyło w końcu, żebym się wybrał. Co
ale
najwyraźniej
wiesz, mimo
było moim błędem.
Wiesz, mimo wszystko, jaka jest moja refleksja, jak się kończy ten rok? Mhm. Nie, w zeszłym roku, jak tworzyłem top 10, to była to dla mnie przyjemność, mogłem sobie wybrać 10 najlepszych filmów, a w tym roku jednak przy tworzeniu top 10 bardziej mam tak, że żałuję, ile ja tych rzeczy nie widziałem w tym roku.
Trochę tak. No. I żałuję tych rzeczy, które wypadły z tego całego top 10. Chyba największym takim filmem, który mnie zdziwiło, że wypadł mi z top 10, to był Tony Erdmann z całej top 10. No ale cóż, ale o te poprzednie miejsca to dowiecie się z naszego fanpage'a. Mam nadzieję, już się dowiedzieliście, już zaobserwowaliście, już na niego patrzycie. My wam życzymy od siebie wesołych świąt, dużo filmów, to takich porządnych i oglądania ich z czystą przyjemnością, czasu, żeby je obejrzeć. Szczęścia takiego codziennego, bo z reguły jak się mówi szczęścia, to się ma takie wyobrażenie jakiegoś rozbuchanego stanu euforycznego, a ja życzę od siebie takiego szczęścia po prostu na co dzień przyjemnego. No i zdrowej dawki świętego spokoju, bo to jest potrzebne. Czy chciałbyś dodać coś?
Bądźcie zdrów.
Bądźcie zdrów i bądźcie szczęśliwi.
Fizycznie i psychicznie.
Słuchajcie magii kina. Słyszymy się w przyszłym roku już.
Tak, tak. To już będzie rok 2018.
Trzymajcie się. Cieszymy się bardzo, że byliście z nami. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Cześć.
Cześć.
I Maryję, Matkę Jego. Powitajmy Maryńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekamy, od proroków ogłoszonym, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów. W żłobie wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. O szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie, czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali.